Seryjne samobójstwa pod wpływem hipnotyzera na usługach diabła to temat, który rozpalił wyobraźnię naszych pradziadków w dwudziestoleciu międzywojennym. Oto najbardziej niedorzeczna zagadka kryminalna z tamtych lat, czy też historia największego międzywojennego fake newsa. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Ostatnio w zbrodniach prowincjonalnych było dość poważnie i jak się cały czas siedzi w takich trudnych tematach i codziennie o nich czyta i myśli, to może się to stać trochę przytłaczające. Zwłaszcza, że czas mamy taki sprzyjający melancholii, jakby to określono w czasach, o których dziś będę opowiadać. Ten przełom jesieni i zimy dla wielu osób wiem, że jest trudny, zwłaszcza dla osób mierzących się z depresją czy z innymi problemami. Także dzisiaj w ramach odpoczynku i zredukowania napięcia postanowiłam poszukać tematu trochę mniej obciążającego i dzisiejsza opowieść będzie jedną z tych trochę lżejszych, chociaż sam temat jest najmroczniejszy, jaki tylko może być, bo satanistyczna sekta i seria tajemniczych zgonów, ale w rzeczywistości, jak się przekonacie, mamy do czynienia chyba w dużej mierze z wyobraźnią ówczesnego społeczeństwa i pragnieniem doświadczania różnych ezoterycznych uniesień. Od razu muszę zaznaczyć, że w tej opowieści pojawi się kilka miejsc i wiele z tych wydarzeń rozegrało się tak naprawdę w Warszawie, więc możecie powiedzieć, że to nie do końca jest historia dla zbrodni prowincjonalnych. I nie ukrywam, że pozwoliłam sobie nagiąć trochę konwencję tego podcastu bardziej właśnie do kryminalnej historii Polski. Ale w końcu i dzisiaj nigdzie chyba w Polsce nie mieszka tylu przybyszów z prowincji, co w Warszawie, a 100 lat temu, kiedy Warszawa dopiero rozbudowywała się i podnosiła po okresie zaborów, myślę, że musiała mieć prawdziwie prowincjonalny klimat, dlatego mam nadzieję, że ta historia mimo wszystko jakoś się w ten klimat zbrodni prowincjonalnych wpasuje, a historia jest prawie całkiem zapomniana, a do tego zupełnie zwariowana, dlatego myślę, że warto ją opowiedzieć. Lata międzywojenne to dla mnie fascynujący okres, pełen sprzeczności. Z jednej strony kojarzy się z szykiem, z bankietami, rozwojem kultury, ale z drugiej strony jest to też okres, w którym była ogromna bieda, przestępczość, nierówności społeczne, niepokoje polityczne itd. Z jednej strony pojawiały się kolejne odkrycia naukowe, postęp techniczny, a z drugiej nawet wykształcone światłe umysły całkiem poważnie traktowały rozmaite seanse spirytystyczne, wizje i różne parapsychologiczne teorie i wynalazki. I nawet jeśli zakładamy, że w tym wszystkim może coś być, że istnieją jakieś energie, światy, zaświaty, to nadal nie mamy absolutnie żadnych narzędzi, żeby sprawdzić, czy ktoś, kto mówi, że ma jakieś zdolności paranormalne, nie jest zwyczajnym oszustem. I jeśli o to chodzi, to chyba niewiele się od 100 lat w tej kwestii zmieniło, a wszelkie magiczne historie, jasnowidze, wróżki i alternatywne sposoby leczenia są dziś, mam wrażenie, równie popularne jak wtedy, tyle że w większości przeniosły się do internetu. Ale wróćmy do roku 1934, w którym dzisiaj się znajdujemy. Polska żyje planami uruchomienia najnowszego szczytu techniki, czyli zegara telefonicznego, tak zwanej zegarynki. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że coś takiego istniało i to istniało jeszcze całkiem do niedawna. W ówczesnej prasie co kilka dni o tym pisano, zastanawiano się nad prawidłową wymową i za każdym razem uruchomienie tego cudu techniki odsuwało się w czasie o kolejne miesiące. W rzeczywistości na świecie jednak działy się już w tym czasie dużo ważniejsze rzeczy niż uruchomienie zegarynki. O tym, jakie są nastroje, może świadczyć to, że w 1934 roku powstał ONR, czyli Obóz Narodowo-Radykalny. Polskę odwiedził również Józef Goebbels. Powstaje obóz w Berezie Kartuskiej, w którym władze zaczynają umieszczać przeciwników sanacji, przedstawicieli opozycji po prostu. I jest to instytucja nie mająca z demokratycznymi metodami działania państwa nic wspólnego. I jakby było mało nieszczęść, to w 1934 roku zostaje jeszcze do tego wszystkiego utworzony ZUS. Niektóre polskie gazety wieszczą zbliżający się koniec Hitlera, ale ten trzyma się, jak dzisiaj już wiemy, całkiem nieźle. W III Rzeszy zostaje wprowadzony dekret o sterylizacji, to też rok słynnej nocy długich noży, czyli pozbycia się przeciwników politycznych. Zaostrzają się też konflikty w innych krajach Europy. Ogólnie sytuacja międzynarodowa robi się coraz bardziej napięta. Ale nie widać tego na srebrnych ekranach, na których z zagranicznych gwiazd króluje Greta Garbo i Gary Cooper, a w Polsce wszyscy szaleją za Jadwigą Smosarską. W gramofonach kręcą się czarne płyty z piosenką Eugeniusza Bodo Ja mam czas, ja poczekam. I mając już ten rys historyczny za sobą, przejdźmy do wsi Gołąbki, która będzie naszym punktem zaczepienia w tej dziwacznej historii, którą chcę Wam opowiedzieć. Powiem o niej dosłownie dwa słowa. Dzisiaj to nie jest już żadna wieś, a część Warszawy, a konkretnie część dzielnicy Ursus. Jednak w latach 20. i 30., kiedy rozegrała się dzisiejsza historia, były to tereny wiejskie, choć położone blisko stolicy, dobrze z nią skomunikowane dzięki kolei. Znajdowało się tu kilka folwarków oraz stawy rybne, a w 1923 roku jeden z tych folwarków nabył Władysław Grabski i stworzono w tym miejscu osiedle willowe, które zamieszkiwali głównie urzędnicy, wojskowi i pracownicy kolei. I jak to się stało, że odkryto centrum dowodzenia sekty satanistycznej akurat w Gołąbkach pod Warszawą? Otóż trzeba zacząć od pewnego spotkania o dość frywolnym charakterze, które odbyło się 20 maja 1934 roku w kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie w mieszkaniu należącym do państwa Meyerów. W mieszkaniu tym było kilka osób, a precyzyjnie rzecz biorąc były to trzy pary mieszane, natomiast żaden z obecnych panów nie był właścicielem mieszkania, czyli panem Meyerem, i w ogóle żaden z panów nie był małżonkiem żadnej z pań obecnych na tymże przyjęciu, choć przynajmniej dwie z nich były mężatkami. Pan Ewaryst Meyer, handlowiec, bawił akurat w Trójmieście, w interesach, służba miała wychodne, no a pani Meyerowa, cóż, można powiedzieć, że korzystała z życia. Przede wszystkim odwiedził ją jej kochanek, Tadeusz Gutnajer, ale Janina Meyer chyba potrzebowała przyzwoitek do tych swoich nieprzyzwoitych zabaw, bo zaprosiła również dwie przyjaciółki, Marię Wierzejską i 32-letnią rotmistrzową Okulicz Kozarynową. Jak rotmistrzowa, to już wiadomo, że również zamężna. I Janina, jako dobra pani domu, zapewniła im towarzystwo dwóch panów, poruczników z 10 Pułku Ułanów w Białymstoku, porucznika Uchnasta i Marcelego Marcinkowskiego. Jako dodatkowo skandaliczny fakt, ówczesna prasa podsuwa informację, prawdziwą lub nie, że ściany salonu na czas tej zabawy zostały udekorowane pornograficznymi zdjęciami, co miało sugerować, że towarzystwo dokładnie wiedziało, po co się tam spotyka, no i głównym celem nie było na pewno zjedzenie obiadu. W pierwszych doniesieniach prasowych była natomiast mowa o tym, że te zdjęcia znaleziono w rzeczach porucznika Uchnasta. I to akurat mogła być prawda, co do tego, że były rozwieszone na ścianach, no to już brzmi trochę jak fantazja redakcji, ale kto wie. Rotmistrzowa i Uchnast znali się już wcześniej, mówiąc wprost, mieli romans. Ponadto porucznik znał doskonale jej męża, rotmistrza Mariana Okulicz-Korzaryna, służyli w tym samym pułku. I znalazłam w sieci zdjęcie, na której są wszyscy trzej panowie, czyli Okulicz-Korzaryn, Uchnast i Marcinkowski. Możecie je znaleźć w źródłach. No, trzeba przyznać, że ten Uchnast to taki, powiedziałabym, ułan miniaturka. Wiadomo, że miał 30 lat i chyba nie był żonaty, z tego co udało mi się ustalić. Natomiast rotmistrz Okulicz-Kozaryn miał 37 lat, pochodził ze szlacheckiej rodziny i był bardzo uhonorowanym, zasłużonym ułanem. No a Uchnast, cóż, trochę w tej historii był takim Lancelotem rozdartym między miłością do ukochanej, a szacunkiem do swojego dowódcy. I tej majowej nocy ten dylemat zakończył się tragicznie. Nad ranem w mieszkaniu przy Marszałkowskiej dało się słyszeć jakieś podniecone głosy, a następnie rozległ się strzał. Na miejsce przyjechała policja i zastała leżącego na podłodze w kuchni martwego porucznika Stefana Uchnasta, przechrzczonego później na Stanisława przez gazety, ale w nekrologach, które znalazłam w Kurierze Warszawskim, jest imię Stefan, więc zakładam, że najbliżsi najlepiej wiedzieli, jak miał na imię. Mężczyzna ściskał w dłoni rewolwer, co natychmiast sugerowało, że było to samobójstwo. I zanim skonał, Uchnast miał jeszcze wyszeptać nieco tajemnicze słowa „ostatni rozkaz”. No i tu na scenę wkracza nagle żona tegoż zasłużonego i podziwianego rotmistrza w stroju niedbałym. Gazety podkreślały jeszcze, jaka to była potargana i z obłędem w oczach. I mówi policji: „to ja go zabiłam”. Według niektórych gazet w tym momencie pada zemdlona na podłogę, choć jest to tak teatralny efekt, że obstawiam, że tutaj też jest to raczej efektem inwencji redaktorów. po takim wyznaniu, zemdlona czy niezemdlona, mogła jedynie zostać aresztowana. Na posterunek trafili zresztą wszyscy obecni w mieszkaniu. Pani rotmistrzowa znajdowała się natomiast w stanie szczególnego wzburzenia, co można poniekąd zrozumieć, i na początku podobno nie bardzo można było się z nią porozumieć. I już na tym etapie śledztwo przejęło wojsko. Podejrzanych zaprowadzono na ulicę Rakowiecką, gdzie ich przesłuchaniem zajęli się żandarmi z 3 plutonu i prokurator wojskowy. I nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie dla sprawy, czy nie. Dzisiaj już do tego nie dojdziemy, ale wiadomo, że wojsko stara się zawsze zachowywać jak najwięcej rzeczy dla siebie i generalnie to jest zrozumiałe. Nie lubi, jak ktoś tam się za bardzo interesuje ich wewnętrznymi sprawami, dlatego też unika skandali i stara się je wyciszać, jak tylko się da. A w tamtych czasach to już szczególnie, no bo społeczeństwo było bardziej wyczulone na różne takie obyczajowe wykroczenia. A ogólnie w interesie państwa też chyba jest, żeby wojsko miało dobrą reputację i cieszyło się zaufaniem społecznym itd. Także nie zdziwiłabym się wcale, gdyby to, co przedostało się do prasy, było już i tak taką ułagodzoną trochę wersją wydarzeń. Ale z tego, co przetrwało do naszych czasów, wynika, że w toku dalszych wyjaśnień rotmistrzowa, która trochę się przez ten czas pozbierała, wyznała, że czuje się moralną sprawczynią śmierci porucznika, ale nie zabiła go w sensie fizycznym. Mężczyzna strzelił do siebie sam, co też potwierdzało badanie śladów prochu na dłoniach denata, jak i kąt, pod jakim tkwiła kula w ciele. Sekcja odbywała się zresztą pod okiem znanego nam już z poprzednich odcinków historycznych profesora Grzywo-Dąbrowskiego. To był ten, który twierdził, że dorosłej kobiety właściwie nie da się zgwałcić. I większość takich oskarżeń jest fałszywa, bo jak kobieta przestaje się bronić, to już nie jest gwałt i takie tam. To tak tylko dla przypomnienia. I tutaj w Kurierze Polskim pojawia się też taka diagnoza. Wypadki fałszywego samooskarżania znane są kryminologii i należą do zjawisk dość częstych u kobiet, które pod wpływem silnych emocji wzruszeniowych na podłożu histerycznym oskarżają siebie o przestępstwa niepopełnione. Kozarynowa twierdziła, że Uchnast od dawna już groził samobójstwem, a ich kłótnia, do której doszło podczas przyjęcia, sprawiła, że wreszcie się po prostu do tego posunął. Potwierdziły to też listy, do których dotarli śledczy. No wynikało z nich, że faktycznie Uchnast był trochę takim werterem, który cierpiał i myślał o samobójstwie już od jakiegoś czasu. Dziś pewnie byśmy powiedzieli, że cierpi na depresję, ale w doniesieniach z lat 30. takie określenia nie padają. Porucznika Uchnasta pochowano kilka dni później na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie i ten grób do dziś istnieje, można go odnaleźć. Zarówno Meyer, jak i Okulicz Kozaryn złożyli po tym skandalu pozwy rozwodowe i co ciekawe znalazłam nekrolog, z którego wynika, że 22 czerwca 1934 roku rotmistrzowa Okulicz Kozarynowa zmarła, czyli zaledwie miesiąc po tych wydarzeniach. Ale no po miesiącu to już nie był żaden news i prasa kompletnie się tym nie zajmowała, więc nie wiadomo dzisiaj, co było tak naprawdę przyczyną jej śmierci. Wprawdzie w jednej z gazet widziałam, że bohaterka skandalu miała się nazywać Helena Okulicz-Kozarynowa, a w tym nekrologu, do którego nawiązuje, widnieje imię Krystyna. Natomiast biorąc pod uwagę, że Uchnast w tej samej gazecie jest nazywany Stanisławem zamiast Stefanem, a Meyerowa raz w różnych publikacjach jest Julią, raz Janiną, a raz Ewą, to podejrzewam, że ta informacja może nie być do końca wiążąca. Przy okazji, szukając materiałów, znalazłam też w innym wydaniu rubrykę Humor, a ponieważ ostatnio przedwojenny suchar z odcinka o panu Grzeszolskim Wam się podobał, to tym razem też postanowiłam Wam przeczytać jeden z dowcipów z tej rubryki. Uwaga! Dowcip nosi tytuł Oburzony. Służąca. Obiecał mi pan wczoraj, że zachowa dla mnie na dziś świński ryj. Rzeźnik gniewnie. Ale jak mówię, że nie ma, to nie ma. Przecież swojego nie oderwnę, żeby go panience dać. Zapraszam do salwy śmiechu. I nikt nie wie, jak to się stało, że w tej sprawie zaczęto się dopatrywać drugiego dna. Dopatrzyła się go między innymi Sztafeta. To było takie wyjątkowo paskudne wydawnictwo narodowo-radykalne, które niemalże w każdym artykule przemycało jakieś antysemickie treści. Oczywiście oprócz tych artykułów, które były w całości antysemickie. No i w tym przypadku też im się udało. Zapytacie, jak tu się dopatrzeć winy Żydów takiej historii. Otóż Sztafeta się dopatrzyła, bo napisała coś takiego. Ciekawą jest rzeczą, że prawie we wszystkich tego rodzaju tragediach jest zamieszany jakiś semita. Za kulisami jest ich pewnie więcej. Kto na przykład był dostawcą pornografii do tragicznego mieszkania? Jak wiemy, prawie 100% handlu tego rodzaju towarem spoczywa w rękach żydowskich. No myślę, że nie trzeba tego za bardzo komentować, ale to tak tylko w formie ciekawostki, bo jak natrafiłam na ten artykuł, to mi się podniosło ciśnienie i stwierdziłam, że muszę się z wami tym podzielić, ale pocieszę was, sztafeta została jakiś mniej więcej miesiąc później nakazem sądu zamknięta, bo uznano, że zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Sensacja, którą węszyły pozostałe wydawnictwa, poszła w zupełnie innym kierunku. Dopatrzono się bowiem w całej sytuacji podłoża paranormalnego. Historia oczywiście była mocno kompromitująca dla wszystkich zamieszanych, ale w sumie wydawałoby się dość przyziemna. To, co jednak zwróciło uwagę domorosłych międzywojennych detektywów, to przyznanie sierotmistrzowej oraz ostatnie słowa nieszczęsnego Ułana. Śledczy uznali to przyznanie za atak histerii, jak to wtedy się zwykło określać, ale nie wszyscy w to uwierzyli. Na korzyść teorii o tajemniczym hipnotyzerze, który pchnął oficera do samobójstwa, miały przemawiać również te słowa, ostatni rozkaz, które miały sugerować, że zabił się nie z własnej woli, ale właśnie wykonując czyjś rozkaz. Czy rozkaz rotmistrzowej? To się może z naszej perspektywy wydawać trochę naciągane, ale z prasy międzywojennej wynika, że kuszenie do samobójstwa dość często pojawiało się w tamtym czasie na rozmaitych sprawach sądowych. Znalazłam m.in. historię o tym, jak żonaty mężczyzna wdał się w romans, ale jak się kochanka zrobiła zbyt namolna, a do tego jeszcze ciężarna, to siostra tegoż pana, w porozumieniu z nim oczywiście, zaczęła nakłaniać tę pannę, żeby popełniła samobójstwo. Przynosiła jej nawet jakieś trucizny, obiecywała, że będzie przy niej i jej zamiar prawie się powiódł, tyle że dziewczynę udało się odratować. Ale ogólnie temat nakłaniania do samobójstwa z premedytacją, żeby kogoś się pozbyć, był dość modnym tematem i faktycznie takie przypadki miały miejsce. Dziś zresztą też takie sprawy czasami się odbywają, choć niekoniecznie wiążą się z oskarżeniami o hipnozę. I na tej podstawie, zdaniem tajnego detektywa, policja wpadła na trop tajemniczego doktora Bruse, którego tajemnicza sekta mieściła się w willi na skraju Gołąbek pod Warszawą. Jak do tego doszło, nie wiem. W tych Gołąbkach miało dochodzić do różnych dziwnych obrzędów. Według tajnego detektywa mieszkańcy osady widywali rzekomo w tej okolicy ubranego w czarną pelerynę i czarne okulary tajemniczego mężczyznę. No i to już brzmi jak czysta fikcja literacka i to taka nieszczególnie wysokich lotów. Ale idźmy dalej w ten obłęd. Ów tajemniczy mężczyzna był to właśnie dr Bruse. Oczywiście to jest tylko pseudonim, jak się nazywał naprawdę, tego nikt nie wie. Wiadomo natomiast, że dr Bruse podporządkował sobie pewną młodą kobietę, z której uczynił swoje medium. Miały przez nią przemawiać dusze zmarłych, ale to nie koniec bezeceństw, do których dochodziło w Gołąbkach. Taka niewinna nazwa by się wydawało. Odchodziły tam jakieś sadomaso, że niby tak dla oczyszczenia, oddzielenia duszy od ciała. Do tego oczywiście sam. Transe, ekstazy, hinduskie wierzenia, no i wszystko tam było, co tylko można sobie wyobrazić ze wszystkich możliwych wiar, a na deser oczywiście rytualne samobójstwa. Ale problem w tym, że gdy detektywi dotarli do willi w Gołąbkach, po tym wszystkim nie było już śladu. Za to kilka dni później nad Wisłą w zaroślach przy Wale Międzyszyńskim znaleziono zamordowanego mężczyznę. Jego tożsamość pozostaje nieznana, natomiast tajny detektyw twierdzi, że w prosektorium zauważono na lewym ramieniu mężczyzny pewien tatuaż i był to odwrócony trójkąt, symbol sekty satanistów. No i żeby zrozumieć, dlaczego to te wszystkie wydarzenia, z których zasadniczo nie wynika nic konkretnego, uznano za dzieło satanistów, trzeba się cofnąć do roku 1930, bo to właśnie wtedy miał swój kulminacyjny punkt najgłośniejszy satanistyczny skandal w II Rzeczpospolitej, który zapewne zainspirował dziennikarzy do tego, by wskrzesić temat i poszukać w Warszawie i okolicach kontynuatorów dzieła Czesława Czyńskiego, zwanego czasem polskim Rasputinem. Trzeba zacząć od tego, kim właściwie był Czyński, bo to dość barwna postać. Co ciekawe, nie był to pierwszy dziwaczny skandal, jaki stał się jego udziałem, co pewnie nie powinno specjalnie dziwić, biorąc pod uwagę to, czym się zajmował. Zanim Czyński stał się sławnym hipnotyzerem i delegatem zakonu martynistów na Rosję i Polskę, został on oskarżony o zahipnotyzowanie pewnej pani i skłonienie jej w ten sposób do tego, by go poślubiła. Ojciec panny nie był zadowolony z zdjęcia, więc go pozwał i do tego procesu doszło. Czyński został skazany na 3 lata więzienia, a małżeństwo unieważniono. Wspomniałam już o zakonie martynistów. I to była taka organizacja międzynarodowa, wywodząca się z masonerii, czy też mająca takie podobną strukturę jak masoni, ale wykorzystująca elementy właściwie wszystkich religii, dodająca im jeszcze taką otoczkę jakąś magiczno-ezoteryczną. Nie będę tutaj o niej szczegółowo opowiadać, bo to wszystko bardzo jest złożone, ogólnie jeden taki wielki miszmasz, ale ten ruch zresztą nadal istnieje, można się o nim czegoś spokojnie dowiedzieć, jeżeli kogoś interesuje. Ale najzabawniejsze jest to, że Czesław Czyński został wyrzucony z tego zakonu za nieprzestrzeganie zasad, co brzmi trochę jak być wyrzuconym z Ku Klux Klanu za rasizm, jak lubi mawiać mój ukochany. Czyński długo po martynistach nie płakał i już wkrótce założył sobie swoją własną sektę, w której nikt mu już żadnych zasad nie mógł narzucać. Sekta nazywała się Zakon Białego Wschodu. I tak się jakoś złożyło, że od 1926 do 1930 roku tajemniczą samobójczą śmiercią zginęło 6 młodych osób. I wszystkie te osoby były właśnie uczniami Czyńskiego i należały do tego Zakonu Białego Wschodu. Satanistyczna histeria pojawiła się już w 1929 roku, kiedy to pewien szaleniec, jak to wówczas się określało, próbował ukraść hostię z jednego z warszawskich kościołów. Szaleniec ten miał jeszcze do tego obco brzmiące nazwisko, Grabari, więc czyniło go to idealnym materiałem na satanistę podnoszącego rękę na przedmurze chrześcijaństwa. Fakt, że człowiek ten wkrótce trafił do szpitala psychiatrycznego u Jana Bożego i ogólnie z jego zdrowiem psychicznym nie było najlepiej, jakoś się w tej historii nie przebił. Satanistyczna obsesja ruszyła i wkrótce zaczęto ją łączyć z samobójstwami, do których dochodziło w Warszawie. Pierwszy był student Eugeniusz Rostkowski, który strzelił sobie w głowę w 1926 roku w swoim mieszkaniu i znaleziono tam też różne przedmioty wskazujące na to, że samobójca parał się okultyzmem. Zamiast listu pożegnalnego w mieszkaniu znaleziono do tego dziwną notatkę, w której miało być napisane: z rozkazu szatana, bracia oczekują, strzał, północ. Przynajmniej tak podawały gazety. Następną ofiarą był Bolesław Wójcicki i to już był taki wysoki stopniem martynista, redaktor tygodnika ezoterycznego Świat Niewidzialny, autor wielu ezoterycznych publikacji. Wiadomo o nim tyle, że był wyjątkowo szpetny, głównie przez to, że miał bardzo niesymetrycznie rozmieszczone oczy. Anonimowy świadek, który wypowiadał się w gazecie, a którym dziś wiemy prawdopodobnie mógł być Stanisław Wotowski, o którym trochę za chwilę, pisarz, który przeniknął do tego kultu, żeby później opisać go w powieści Sekta Diabła. Ów świadek twierdził, że Wójcicki przed śmiercią wyparł się satanizmu, zerwał kontakty z Czyńskim, co oczywiście miało rodzić podejrzenia co do tego, czy przypadkiem z tego powodu właśnie nie zginął. Przynajmniej w tym świecie teorii spiskowych na skraju obłędu, w którym się rozgrywa ta historia. Kolejna ofiara sekty diabła to Lucjan Krzyżewski. Wiadomo było, że miał zainteresowania ezoteryczne i że utrzymywał kontakty z osobami, które różnymi czarami się parały. Następnie były dwie studentki Politechniki, Wanda i Beata. Ich nazwisk nigdzie nie ma, o Beacie też nic więcej nie wiadomo, natomiast wiadomo o Wandzie, jak wiele osób w tamtych czasach interesowała się okultyzmem. I to, że była studentką Politechniki, absolutnie nie wykluczało takich zainteresowań, może nawet wręcz przeciwnie, bo to były czasy, w których usiłowano dość mocno też wyjaśnić zjawiska nadprzyrodzone przez różne naukowe metody. Próbowano tworzyć jakieś różne dziwne urządzenia itd. I Wanda poznała Wójcickiego, który wprowadził ją do tego towarzystwa, czy też do tej sekty, w której dziewczyna zaczęła coraz intensywniej się udzielać, przechodzić kolejne stopnie wtajemniczenia, aż wreszcie mogła uczestniczyć w seansach i obrzędach. Oczywiście połączonych z orgiami seksualnymi, jeśli wierzyć doniesieniom międzywojennej prasy. No i ostatnią ofiarą tych seryjnych samobójstw był Zbigniew Werner w 1930 roku. Tutaj też niewiele więcej o nim wiadomo. Natomiast co zabawne, ale i trochę przerażające dla nas przyzwyczajonych do ochrony danych osobowych, RODO i tak dalej, międzywojenne gazety, gdy kogoś opisywały, nie tylko osoby, które poniosły śmierć, ale w ogóle wszystkich, to zwykle obok w nawiasie podawały adres tej osoby. Bez numeru mieszkania, jeśli to była kamienica, ale było miasto, ulica, numer domu. No ale mając tyle informacji, bez trudu można było taką osobę znaleźć. Zwłaszcza w czasach, gdy sąsiedzi się znali i na klatkach wisiały listy lokatorów. Ile zagrożeń mogło z tego wynikać, można sobie wyobrażać w nieskończoność, zwłaszcza jeśli była to na przykład osoba, która była świadkiem jakiegoś przestępstwa. Przy samobójcach znajdowano tajemnicze kartki. Przedruk takiej kartki ukazał się w Tajnym detektywie i dlatego dziś możemy zobaczyć, jak ona wyglądała, o ile to był oryginał. Macie oczywiście to zdjęcie w źródłach, także możecie pobawić się w łamaczy szyfrów. Miała się na nich znajdować złowroga litera Shin. Jest to 21 litera alfabetu hebrajskiego i prasa utrzymywała, że jest to symbol Szeloszeta, czyli szatana. W rzeczywistości ten znak ma o wiele szersze znaczenie i połączenie go z szatanem wcale nie jest takie oczywiste. Obszerne wyjaśnienie tego, czym ona jest i jaką ma symbolikę, możecie znaleźć w artykule Mit polskiego satanizmu Zbigniewa Łagosza. Oczywiście jest w źródłach, ja już nie będę się nad tym skupiać. Dochodzenie w tej sprawie rozpoczęło się 30 sierpnia 1930 roku od przeszukania mieszkania Czyńskiego na ulicy Lwowskiej 6, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Zarekwirowano podczas tej rewizji przybory do liturgii oraz różne dokumenty i na tej podstawie prokurator Mieczysław Siewierski polecił wszczęcie oficjalnego śledztwa, a sprawą zajął się inspektor Jarosiński. Jednym z głównych podejrzanych oprócz Czyńskiego był Mikołaj Mikołajewicz Czaplin, carski pułkownik, były, który zajął miejsce Czyńskiego na czele zakonu martynistów, kiedy ten został z niego wydalony. No i gazety określały go albo jako potwora, albo jako, uwaga, czarnego maga o twarzy goryla. Ale jak to wszystko miało się do samobójstw? Otóż teorie były dwie. Pierwsza zakładała, że wyniszczający wpływ sekty, która przez narkotyki, głodówki, rytuały doprowadzała ludzi do takiego stanu, że po prostu tracili zmysły i znajdowali się w takim stanie, że chcieli już tylko ze sobą skończyć. Z drugiej natomiast wynikało, że sekta pozbywała się tych członków, którzy nie dali się do końca omamić, którzy coś odkryli, chcieli odejść i mogli w jakiś sposób stanowić zagrożenie, bo za dużo wiedzieli. Zresztą oba te motywy mogły być prawdziwe i część osób zginęła z jednego, a część z drugiego powodu. Do tego dochodziły jeszcze podejrzenia, że ofiary mogły popełniać samobójstwa wbrew własnej woli pod wpływem właśnie hipnozy. Ale kto i po co miałby je do tego doprowadzać? Tu nie zaoferowano żadnych sensownych wyjaśnień. Skupiono się raczej na takich ogólnikach o walce dobra ze złem, przejmowaniu władzy nad światem i służeniu szatanowi i takich tam. Śledztwo zataczało coraz większe kręgi i wkrótce podejrzenia już mogły paść właściwie na każdego, kto w jakikolwiek sposób zainteresował się kiedykolwiek magią i ezoteryką, a były to dziedziny wówczas bardzo modne. I o ile jeszcze policja musiała w swoim śledztwie trzymać się jakichś tam wytycznych standardów, o tyle prasy nie ograniczało kompletnie nic. Dlatego w gazetach rzucano podejrzenia, na kogo popadło, na przemysłowców, naukowców. Dostało się nawet Julianowi Tuwimowi, który zresztą obśmiał to w liście otwartym, w którym żartobliwie przyznał się do wszystkiego, dorzucając jeszcze kilka innych rzeczy, których jest winny. Niewiele to wszystko się różniło od takich polowań na czarownice ze średniowiecza i pewnie dlatego ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że taki proces to byłaby farsa. Jedyne dowody, i to też te dowody chyba należałoby wziąć w cudzysłów, jakie znaleziono, to takie jakieś okultystyczne symbole, pentagramy, gadżety do przebieranek, maski i inne rekwizyty, które w żaden sposób nie udowadniały tego, czego miało to śledztwo dotyczyć, czyli przyczynienia się do śmierci 6 osób. Cała reszta, nawet jeśli była prawdą, to nie podlegała właściwie pod żadne paragrafy. O ile w orgiach i rytuałach uczestniczyły dobrowolnie osoby dorosłe w prywatnych domach, no to właściwie nie było sprawy. Oczywiście o zamknięciu sprawy czy umorzeniu śledztwa gazety już tak chętnie nie informowały, no bo co to za news? Mieli przyznać, że temat, który grzali przez ileś tam tygodni, to była tylko ściema i kompletnie nic z tej całej wielkiej afery nie wynikało. Nie ma szans. Także prasa wolała spuścić na to zasłonę milczenia. Co ciekawe, do dziś w różnych publikacjach można trafić na opisy, z których wynika, że proces satanistów rzeczywiście się odbył i ktoś na nim zeznawał i jest to podawane jako fakt, co oczywiście jest nieprawdą. Do tego procesu nigdy nie doszło, sprawa nigdy nie była rozpatrywana przez sąd. Niedługo po tym, jak afera ucichła, Czyński zmarł w wieku 73 lat, więc już w takim dość sędziwym. Także raczej nie można się tutaj dopatrywać niczego dziwnego. Gazeta Nowiny Codzienne donosiła, że był problem z pochowaniem go, bo jako że wyznawał wszystkie możliwe religie, no to nie zaliczał się do żadnej. Ostatecznie podobno skończył na cmentarzu kalwińskim na Woli, gdzie jego wyznawcy mieli odprawić jakiś tajemniczy masoński rytuał. Warto zwrócić uwagę, że ówczesna prasa traktowała satanistyczny i masoński właściwie jako synonimy. Martynistów czasem stosowała wymiennie z mariawitami i ogólnie właściwie wszystko, co nie było katolickie, trafiało do jednego worka z napisem satanistyczne. Są różne teorie na temat tego, skąd w ogóle wzięła się ta satanistyczna histeria na początku lat 30. I jedna z wersji jest taka, że wywołał ją sam wspomniany już wcześniej Stanisław Wotowski. Były policjant, prywatny detektyw, a przy tym pisarz i spirytualista. Także postać bardzo barwna. Wotowski to był poza tym taki międzywojenny trochę Remigiusz Mróz, który trzaskał po kilka książek rocznie i całkiem przyzwoicie na tym zarabiał. I te powieści nie przetrwały próby czasu, dziś o Wotowskim nikt już właściwie nie pamięta. Kilka jego powieści doczekało się współczesnych wznowień dzięki takiemu wydawnictwu, które drukuje zapomniane kryminały przedwojenne i z czasów PRL-u. No ale to jest raczej taka niszowa sprawa. Ja przeczytałam Sektę Diabła raczej jako ciekawostkę i taki zabytek literatury polskiej, ale na współczesnych miłośnikach kryminału ona wielkiego wrażenia nie zrobi. Ale na początku lat 30. okazała się bestsellerem, zwłaszcza, że ukazała się mniej więcej miesiąc po tym, jak w gazetach zaczęły pojawiać się sensacyjne nagłówki o czcicielach szatana. I część osób podejrzewa, że to właśnie Wotowski mógł być źródłem tych wszystkich informacji i to on ten temat w mediach podsycał, dziś byśmy powiedzieli, w ramach takiej akcji marketingowej, która miała zapewnić popularność jego książce. I że tak naprawdę wybrał jakieś samobójstwa osób, które można było luźno połączyć z kręgami ezoterycznymi, a że była na to moda, to wcale nie było takie trudne i zrobił z tego taką sensację. Też wśród osób szukających pomocy u różnych nadprzyrodzonych sił zawsze jest jakaś część takich, którzy robią to, bo sobie z czymś nie radzą, o coś się obwiniają, nie mogą się odnaleźć, są rozchwiani emocjonalnie, co też może wiązać się właśnie ze skłonnościami samobójczymi. Także wyłonienie kilku takich przypadków z okresu 4 lat myślę, że nie byłoby wcale takie trudne. Istnieją jednak również inne teorie, z których wynika, że faktycznie na przełomie lat 20. i 30. mogło dochodzić do różnych rytualnych samobójstw, że był to czas, w którym wielu mistyków, ezoteryków eksperymentowało z magią, a samobójstwo było uważane właśnie za źródło ogromnej takiej magicznej energii. Członkowie różnych kultów mogli je popełniać właśnie po to, żeby stać się częścią tej magii, która miała światu coś tam przynieść. I im samym przy okazji też, jak rozumiem, już w kolejnym życiu. Choć nie do końca tak to sobie chyba wyobrażamy, bo przy rytualnym samobójstwie wydawałoby się, powinny być obecne inne osoby, powinny towarzyszyć temu jakieś obrzędy. No a tutaj te wszystkie samobójstwa były popełnione, kiedy te osoby były same w mieszkaniu. Pomijając, że niewiele to też chyba miało wszystko wspólnego z satanizmem. Poza tym, że oczywiście w chrześcijaństwie każda czarna magia jest uznawana za pochodzącą od szatana, no ale jednak to jest trochę co innego niż satanizm. Nie wiem, która z tych teorii jest prawdziwa. Jedyne, co jest pewne, to samobójstwa tych 6 osób. I oczywiście jest to przykre, ale przecież z drugiej strony nie takie znów rzadkie. Gdyby to jeszcze działo się w ciągu miesiąca czy kilku tygodni, no to można byłoby tu mieć jakieś podejrzenia. Ale te odstępy były dość duże, nieregularne i nie byłoby nic podejrzanego w tym, że każda z tych osób zdecydowała się na taki krok z zupełnie innych, jakichś niezależnych od siebie osobistych przyczyn. A ktoś po prostu te przypadki mógł połączyć, wykorzystując ich tragedię dla wygenerowania newsa. Z drugiej strony ta międzywojenna moda na okultyzm z pewnością dawała pole do popisu różnym oszustom i osobom o różnych zaburzeniach i takie zabawy mogły być szkodliwe dla tych, którzy byli bardziej podatni na sugestie, znajdowali się w jakimś słabszym okresie swojego życia, no a też młodzi ludzie częściej są otwarci na takie różne eksperymenty, więc kto wie, może przynależność do kultu w jakiś sposób mogłaby przyczynić się do tych samobójstw, choć niekoniecznie dlatego, że zostali zahipnotyzowani, żeby to zrobić. Natomiast żadne z tych późniejszych opracowań nie łączy już śmierci porucznika Uchnasta z sektą satanistów i śledztwem z roku 30. Nie ma też żadnych podstaw, by sądzić, że on został zahipnotyzowany. Sprawa została wyjaśniona w sposób racjonalny, choć zapewne dla wszystkich dość przykry i kompromitujący. O doktorze Bruze tajemniczych czcicielach szatana i seryjnych samobójcach czytelnicy prasy codziennej więcej już nie usłyszeli. W 1934 roku podjęto ostatnią już próbę wskrzeszenia tego tematu, która, jak widać, nie zrobiła aż takiego wrażenia. Może to świadczyć o tym, że od lat 20. społeczeństwo nieco jednak dojrzało. Zresztą przeglądając ówczesne gazety, a ja przejrzałam ich bardzo dużo, przygotowując ten odcinek, widać, jakie doniesienia ze świata tam się pojawiają i widać już pewien niepokój związany z wydarzeniami w Niemczech, ale nie tylko. No i może już ludziom nie były potrzebne dodatkowe emocje z wydumanych opowieści o czcicielach szatana i dziwacznych kultach. A czy dr Bruse naprawdę istniał i czy w jednej z willi w Gołąbkach rzeczywiście odprawiano szatańskie rytuały, tego dzisiaj nie sposób ustalić. Zmierzając już do końca tej historii, chciałam powiedzieć, że to, co już chyba kiedyś mówiłam, że chyba warto skończyć z idealizowaniem Polski międzywojennej i patrzeniem przez pryzmat skamandrytów i kamieni na szaniec nad tamtych ludzi. Te wszystkie takie westchnienia różnych młodych starców, jak to przed wojną ludzie mieli najlepsze wykształcenie, perfekcyjne wychowanie i na jakim to wysokim poziomie nie stała kultura. No umówmy się, w dzisiejszej opowieści było wiele niewiadomych, ale jednak wyłania się z niej dość konkretny obraz społeczeństwa, które ani nie jest szczególnie dobrze wychowane, ani wykształcone. I nie chcę tutaj dyskutować o tym, czy dzisiaj są lepsze czy gorsze media niż wtedy, bo to w ogóle trudno jest porównywać, ale to kreowanie rzeczywistości, ta niedokładność, też to, jak grubymi nićmi szyta była cała ta afera, pokazuje, na jakim poziomie stało tamto dziennikarstwo, a wraz z nim wykształcenie i wiedza ogólna ludzi mediów. Szykując ten odcinek, specjalnie przejechałam się do Gołąbek, gdzieś już w Warszawie, nie pod, i pospacerowałam sobie tamtymi uliczkami i muszę powiedzieć, że nadal w niektórych miejscach czuć tam jeszcze atmosferę tej dawnej wioski z lat międzywojennych, tam gdzie przetrwały jeszcze te stare wille zwłaszcza. Nie udało mi się ustalić, który dom mógł należeć do mrocznej sekty doktora Bruse, ale zrobiłam zdjęcie takiemu, który by się najlepiej nadawał do horroru i właśnie ten dom macie w okładce do tego odcinka. Mam nadzieję, że ta historia wzbudziła Waszą ciekawość i jakoś Wam bardzo nie przeszkadzało, że większość wydarzeń rozgrywała się w Warszawie. Jeśli macie własne teorie na temat sekty diabła i tego, czy istniała, czy nie i czy w ogóle da się kogoś doprowadzić do samobójstwa, czy nie, to możecie oczywiście pisać w komentarzach. A ja dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.